Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Michał Rachoń, witam Państwa serdecznie w Radio Łódź w rozmowie o polityce po godzinie 17. Państwa i moim gościem jest Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów, ekspert zajmujący się między innymi sprawami Polskiego Ładu w Ministerstwie Finansów. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wszyscy, którzy pracują, wszyscy, którzy potencjalnie mogą być, wszyscy, którzy potencjalnie mogą odczuć skutki funkcjonowania Polskiego Ładu w własnych portfelach, zastanawiają się nad jednym podstawowym pytaniem. Kto na tym rozwiązaniu, kto na nowych rozwiązaniach podatkowych zyska, a kto straci?
No w przypadku osób pracujących to zyska około 2/3 podatników, czyli gdzieś tak 65-66% dla osób zyska. Dla około 20% podatników zmiany będą zapisane w Polskim Ładzie neutralne, a dla 10% będzie oznaczało to, że będą musieli zapłacić więcej. No chyba warto wspomnieć też o umowie zlecenia, bo też są takie osoby, które pracują na umowie zlecenia i tutaj pojawiały się pewne takie wątpliwości. Otóż ten kwestia rozliczenia zaliczek, która została zmieniona w rozporządzeniu, też będzie oznaczać, że te osoby, które na zleceniu zarabiają małe kwoty, dostają zwrot, więc dla nich też ten Polski Ład będzie łączył się z zyskami.
Panie dyrektorze, kwestie dotyczące umów, między innymi umów zlecenie, a także kilku miejsc, w którym pracują ludzie z jednej strony posiadający etat, z drugiej strony prowadzący czy uzyskujący wynagrodzenie również z innych źródeł, mają wątpliwości co do tego, w jaki sposób te pozostałe zlecenia będą rozliczane i czy obarczone będą dodatkowymi opłatami związanymi na przykład z stawką czy z składką zdrowotną. Jak wygląda ta sprawa?
No to jest dosyć zagadnienie skomplikowane i to tak naprawdę, jeżeli mamy bardzo jakieś takie skomplikowane przypadki, że jest kilka różnych źródeł dochodu, mamy umowę zlecenie, emeryturę i umowę o pracę, to tak naprawdę każdy przypadek wymaga osobnej analizy. Myślę, że najważniejsze, co takie powiedzmy ramy, których trzeba się trzymać, to po pierwsze no, jest tak zwana ulga dla klasy średniej i ona obowiązuje na razie jeszcze tylko dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. To oznacza, że osoby zatrudnione na umowę o pracę dziś z takim dochodem około 12 800 zł brutto miesięcznie do tej granicy nie stracą. Planujemy wprowadzenie ulgi dla emerytów, też dla klasy średniej, co będzie oznaczało, że też te osoby nie będą tracić właśnie do tego samego progu dochodowego. Z kolei umowy zlecenia nie są objęte ulgą dla klasy średniej. Natomiast te kombinacje mogą w różny sposób się przekładać na to, kto zyska, co straci. Zasadniczo jednak są to, jak mówię, tak przypadki tak szczególne, że w zasadzie nie jestem w stanie na ten moment określić jakiegoś jednego klucza, według którego można by to zrobić. Dopiero jak poznamy ostateczny kształt ulgi dla klasy średniej, dla emerytów, też nam się wyjaśni, w jaki sposób przynajmniej tutaj na tej linii łączenia emerytury z dodatkowym zarobkowaniem będzie to funkcjonowało.
Jak wygląda kwestia dotycząca, jaki jest sens w tym rozwiązaniu, które de facto, no bo nie odpowiedział pan w istocie na pytanie dotyczące tego, jak wyglądają kwestie związane z składką zdrowotną w wypadku kilku umów zlecenie czy kilku umów o dzieło. Jak rozumiem, tutaj również muszą być te koszty doliczone.
Same zasady przy umowie zleceniu, czy przy umowie o dzieło, czy przy umowie o pracę odnośnie naliczania składki zdrowotnej, to się nie zmieniło. Natomiast może być tak, jeżeli łączymy tych kilka różnych źródeł dochodu, może być tak, że te zyski, straty trochę inaczej się rozłożą niż w przypadku takiej standardowej umowy o pracę, jednej umowy o pracę z jednym pracodawcą. Natomiast no, ze względu na to, że umowy o dzieło nie są, nie odprowadzamy od nich składek zdrowotnych, dla nich Polski Ład będzie tak naprawdę korzystny, ze względu na to, że jednak w samym clue tych zmian podatkowych wprowadzonych było zmiana sposobu naliczania składki zdrowotnej, to znaczy nie można jej będzie odliczyć już od podatku.
Kwota wolna w wysokości 30 tysięcy złotych, co oznacza z perspektywy osoby, która która zarabia na przykład na umowę o pracę, jest na przykład zatrudniona w tym sektorze publicznym, bo mieliśmy w tej kwestii z początkiem stycznia co najmniej kilka poważnych wątpliwości, w związku z tym zostało wydane rozporządzenie ministra finansów regulujące te kwestie. Jak wygląda kwestia zaliczek i co mają zrobić ci, którzy mieszczą się w progach, w których nie powinni stracić, a otrzymali niższe wynagrodzenia z początkiem stycznia niż powinni byli je otrzymać?
Myślę, że można powiedzieć najprościej tak, że ci, którzy otrzymali niższe wynagrodzenia i chcą odzyskać, jakby uzyskać wyrównanie w relacji do stanu z roku 2021, nie muszą robić nic ze względu na to, że właśnie reguluje to rozporządzenie, które zostało wprowadzone 7 stycznia. Natomiast ja zachęcam wszystkich, mimo wszystko, osoby pracujące na umowie o pracę, do składania. Nawet jeżeli mamy zatrudnienie w dwóch miejscach, to w tym miejscu, gdzie uzyskujemy większe dochody, zachęcam do składania PIT-u 2, ze względu na to, że rozporządzenie powoduje, że nie stracimy nic na Polskim Ładzie w relacji do tego stanu sprzed Polskiego Ładu. Natomiast złożenie PIT-u 2 spowoduje, że zyskamy, więc myślę, że warto, że już warto na etapie zaliczek mieć, jeżeli ktoś zarabia 3,5-4 tysiące złotych brutto miesięcznie, żeby te dodatkowe 150 zł już do nas wpływało. Więc zachęcam wszystkich do składania PIT-u 2.
Panie dyrektorze, mamy w rozwiązaniach Polskiego Ładu również kwestie adresowane bezpośrednio do przedsiębiorców. Jak wyglądają i co zmienia się z perspektywy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?
No tutaj też mamy kilka przypadków. No chyba tym najbardziej burzliwie dyskutowanym przypadkiem jest oczywiście kwestia osób rozliczających się liniowo. W ich przypadku mamy składkę zdrowotną w wysokości 4,9% uzależnioną od dochodu, więc tutaj mamy tą zmianę. Kiedyś mieliśmy tak, że niezależnie od tego, jaki ktoś osiągnął dochód na działalności gospodarczej, rozliczał się liniowo, to płacił ryczałtową składkę zdrowotną bardzo małej wielkości. No teraz mamy tutaj to rozliczenie dochodu i ta stawka jest 4,9%. Natomiast no mamy też ryczałt oczywiście i tutaj mamy w przypadku ryczałtu cały czas została zachowana ta ryczałtowa składka zdrowotna, tylko ona została, tutaj też nie będzie można tej składki zdrowotnej odliczyć od podatku. I mamy trzy takie schodki, do 60 tysięcy, do 180 tysięcy, do 300 i od 300 tysięcy. I te w zależności od tego właśnie, w jakich widełkach się mieścimy, taka będzie nasza składka zdrowotna. Tak w przybliżeniu mówiąc, to jest około 300, 600, 900 zł miesięcznie, jakie osoby prowadzące działalności rozliczające się ryczałtowo będą musiały zapłacić.
Panie dyrektorze, ostatnia kwestia dotycząca ulg i rozwiązań dla przedsiębiorstw, dla spółek, dla większych podmiotów i kwestia CIT-u, a także CIT-u estońskiego. Cóż to jest za zagadnienie i w jaki sposób Polski Ład wpływać ma na, bo rozumiem, że takie jest założenie, na zwiększanie tempa i zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania pieniędzy w rozwój.
Tak, bardzo bym też rekomendował tym wszystkim przedsiębiorcom, którzy no, czują się w pewien sposób zawiedzieni tym, że ta składka zdrowotna została podwyższona, aczkolwiek ja to wielokrotnie tłumaczę, że ona tak naprawdę została w tym momencie dzięki Polskiemu Ładowi w pewien sposób no, podwyższona do takiej wysokości, którą można uznać za sprawiedliwą w relacji do choćby do osób zatrudnionych na umowie o pracę. Bo tutaj w tym miejscu ewidentnie no, jednoosobowe działalności gospodarcze miały przywilej. Natomiast jeżeli ktoś zatrudnia przynajmniej 3 osoby i myśli o tym, żeby założyć spółkę, no to estoński CIT jak najbardziej może być dla niego korzystny. Wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu, nie dość, że mamy takie szerokie otwarcie estońskiego CIT-u, tam zostały zmienione wszystkie warunki odnośnie jakichś pułapów inwestycyjnych i tak dalej, i tak dalej. I estoński CIT jest o tyle ciekawym rozwiązaniem, że opodatkowuje nasze środki, jakie zarobiliśmy, dopiero w momencie wypłaty dywidendy. Więc jeżeli te środki pozostają cały czas w przedsiębiorstwie i pracują i są reinwestowane, fiskus w ogóle ich nie rusza. I wracając jeszcze do tej narracji, do tej zachęty, żeby jednoosobowe działalności gospodarcze zajęły się bliżej estońskim CIT-em, zwracam uwagę, że też mieliśmy tutaj obniżkę podatków, bo wcześniej, jeżeli mówimy o takich mniejszych podmiotach osiągających obroty do 2 milionów euro rocznie, to wcześniej kumulatywne obciążenie podatkami PIT i CIT wynosiło 25%. Myśmy ten kumulatywne obciążenie podatkowe obniżyliśmy do 20%, więc to jest na pewno takie rozwiązanie, które może się wydawać nawet bardzo interesujące z perspektywy osób będących obecnie na liniowcu.
Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za tę garść informacji. Szczegóły dotyczące Polskiego Ładu znajdują się również na stronach internetowych Ministerstwa Finansów. Zachęcam wszystkich do ich odwiedzenia. Tam więcej szczegółów dotyczących kolejnych elementów tego programu. Pan Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów, był Państwa i moim gościem w Radio Łódź. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.